Chwała naszemu Bogu Ojcu za dar Jezusa Chrystusa, w którego świętym imieniu jesteśmy zgromadzeni. Myśmy wiele słyszeli teraz Słowa Bożego w dniu wczorajszym i chciałbym powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj być, że mogę słuchać, że mogę uczestniczyć w tych spotkaniach. Jest to wielka łaska dla nas, że możemy się zgromadzać tak swobodnie, możemy Słowa Bożego słuchać. I myślę, że nikt z nas nie jest w takim stanie, żeby się mu znudziło, ale jeszcze więcej chce słyszeć, jeszcze więcej pragnie. Jest u nas takie powiedzenie, że apetyt wzrasta w miarę jedzenia. I myśmy też tutaj już dużo słyszeli, a myślę, że to jeszcze nie koniec, że będziemy słuchać dalej. I co jest takie bardzo ważne i istotne, gdy my słuchamy Słowa Bożego, że my chcemy jeszcze coś więcej usłyszeć. Chcemy więcej naszego Pana poznać. Taki nadworny kaznodzieja Konstantynopola powiedział w swoim czasie, że im więcej, że on mówił na temat Słowa Bożego, że Słowo Boże jest takim źródłem, z którego płynie strumień, a im więcej z tego strumienia korzystamy, im więcej czerpiemy z tego strumienia Bożego Słowa, tym więcej on, ten strumień z siebie wydaje i rozlewa się. I chciałbym powiedzieć, to jest coś kosztownego, że jeśli my słuchamy Słowa Bożego, to my możemy się budować, z tego możemy się radować i to nam pozostaje. I tu brat wymienił to kosztowne imię Jezus. Chciałbym powiedzieć, to kosztowne imię Jezus. To jest imię, w którym mamy darowane zbawienie i mamy darowane zwycięstwo. Kiedy zajmowałem się takim mężem Bożym Jan Krzysztof Blumhardt, to był jeden z pierwszych takich pionierów, który się zajmował, które z konieczności, tak Bóg pokierował, że zajmował się służbą uwalniania. On był pastorem ewangelickim jako młody człowiek, jako młody pastor. Dostał się na parafię, gdzie było wiele problemów i tam była jedna niewiasta, która była opętana. I kiedy te stany na nie się pojawiały, ona była przy tym bardzo groźna, to co robili? Posyłali po tego pastora. A on był zupełnie niedoświadczony młody człowiek, ale on jedno znał. On był dzieckiem Bożym, on respektował Słowo Boże i kiedy przyszedł, był skonfrontowany z tą mocą ciemności, to on wołał tylko jedno. Jezus jest zwycięzcą. A to ustępowało, to wracało i ten proces, zanim ona została uwolniona, to była jego potem taka wierna współpracownica, to on nic więcej nie umiał powiedzieć, tylko Jezus jest zwycięzcą. I chciałbym powiedzieć, że on się narażał przez tych tradycyjnych księży i tak dalej, co pan praktykuje i tak dalej, jakieś egzorcyzmy, a on powtarzał ciągle to samo, Jezus jest zwycięzcą. I chciałbym powiedzieć, że Jezus jest zwycięzcą dla każdego z nas w naszym osobistym życiu, jeśli my mamy z Nim społeczność. Jeśli my z Nim mamy społeczność. Ja się bardzo ucieszyłem, kiedy dostałem zaproszenie, żeby tu przyjść, no przede wszystkim słuchać, ale przekazano mi ten werset, który ma być i jest to myślą przewodnią dla tego zgromadzenia. Ja go powtórzę, chociaż go wszyscy już znamy. I ten werset jest zawarty w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. I tutaj jest powiedziane, czujcie tedy, ponieważ nie wiecie, której godziny Pan wasz przyjdzie. Gdy patrzymy na 24 rozdział Ewangelii Mateusza, to widzimy, że to są proroctwa, które wypowiadał sam Pan Jezus. I można by te proroctwa podzielić na dwie części. Na tą część, która się w 100% wypełniła, to jest pierwsze wersety dotyczące zburzenia świątyni, a dalsza część jest to, co się dzieje, powiem, na naszych oczach. I gdy czytamy pierwsze wersety, które dotyczą zburzenia świątyni, my wiemy, że uczniowie byli zafascynowani tą rozbudową świątyni, tą rozbudową, którą uczynił Herod, Herod Wielki. On był nazwany dlatego Wielki, że on takie rzeczy zdziałał, ale to był okrutny człowiek, który zamordował żonę swoich najbliższych i on był Edomitą i on nienawidził Żydów, a jednak im wybudował taką świątynię. Rzymianie doskonale znali historię narodu izraelskiego i wiedzieli, że Edomita to był wróg narodu izraelskiego i oni go postawili, powołali tam na króla. A on, żeby sobie schlebić tych, nad którym miał panować, wybudował tą wspaniałą, tą świątynię, to znaczy rozbudował, czy dobudował, tam ileś tam było 100 tych kolumn z białego marmuru przykryte płytą i wszyscy to podziwiali i podziwiali to również uczniowie Pana Jezusa. I kiedy oni mówili, tu widzisz tą budowlę, coś takiego wspaniałego, oni nie patrzyli na to, że ten straszny Herod, co on wszystko zrobił. Jeszcze historycy podają, że to już nie jest zapisane w Słowie Bożym, że on był poganinem Edomita, że on takiego potwora, który miał skrzydła, twarz jakiegoś bóstwa i to było powieszone pod tą główną płytą tego zadaszenia i Herod powiedział, zażądał, że jak on będzie umierał, to należy zamordować 24 kapłanów, i to będzie ta ofiara krwi za niego, jak on będzie podnoszony. I znalazło się dwóch kapłanów, którzy zrzucili ten posąg jeszcze za jego życia. To kosztowało ich też życie, zostali zamordowani. A więc ten Herod był taki straszny, a wszyscy podziwiali jego dzieło. Tak przeciwnik zadziałał, a Pan Jezus mówi, tu nie zostanie kamień na kamieniu na tym miejscu. Gdy my zwiedzamy jakieś stare obiekty, budowle, to są ruiny, ale fundamenty zostają, a ze świątyni nie zostały nawet pozostałe żadne fundamenty i dlatego te dyskusje tyle metrów w lewo, w prawo, gdzie ma być to budowane, czy gdzie to został tam wybudowany ten obiekt Mahometan. Są te dyskusje, ale to nieistotne w tej chwili. Jest powiedziane, nie zostanie kamień na kamieniu. Nie zostało nic z tych fundamentów. I to proroctwo się wypełniło dokładnie. Dlaczego? Kiedy już jako ostatni punkt oporu był tamta świątynia, do której uciekli ci kapłani, to została wrzucona pochodnia, czy jedna, czy więcej przez tych żołnierzy rzymskich, bo już była ciemność i to wszystko stanęło w płomieniach. Tam było bardzo dużo złota, to co było z drewna było powlekane złotem i to wszystko się stopiło w tej temperaturze. I kiedy się stopiło, to między te szczeliny, które były między fundamentami tam w kamieniach i tak dalej, tam to złoto się znalazło. I gdy te dymy już opadły, to żołnierze rzymscy zobaczyli, że tam są grudki złota. I oni rozrywali te fundamenty. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, żeby powiedzieć, że to, co Pan Jezus powiedział jako Syn Boży, ale jako prorok, że jest tak, że się tak dokładnie wypełniło. I jeśli my popatrzymy na pierwszą część tego 24 rozdziału, to widzimy, że to, co powiedział Pan Jezus w tej pierwszej części się wypełniło, już w roku 70, w czasie zburzenia Jerozolimy, to wszystko, co tu mamy napisane, że się również wypełni. A tak jak już powiedziałem, to się wypełnia na naszych oczach. Wczoraj było też czytane to, że iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu. I to, co się dzieje dzisiaj, obecnie, to jest zauważalne, że no ja już jestem stary, ale takich historii jak takie zdziczenie społeczeństwa, czy te mecze, czy po tych meczach i tak dalej, to jest wprost nie do wiary. I w ubiegłym tygodniu. Tak? To słyszałem nawet wypowiedź, no, Bartoszewski, profesor, autorytet. On mówił tak, że nawet za czasów komunistycznych w Polsce nie było tego, żeby było gwizdy i przeszkadzania na pogrzebie, na Powązkach czy w Gdańsku przy tych uroczystościach. Mówi, co się to dzieje? Dużo kościołów się buduje, prawda? Ale to zniszczenie, coś takiego się dzieje, czego my nie możemy zrozumieć. I teraz, pomijając to wszystko, co się dzieje, chciałbym powiedzieć dla nas takie pytanie, jak my się mamy zachowywać, żeby być czujnymi, czujnymi, tak jak tutaj do tego nazywa święte Boże Słowo. My mamy być czujni i ja bym jeszcze do tego przeczytał jeden werset, który mówi i wiele fałszywych proroków powstanie i zwiodą wielu. A w czwartym wierszu tego 24 rozdziału jest napisane, patrzcie, aby was kto nie zwiódł. A więc, żebyśmy nie zostali zwiedzeni, to musimy trwać w czujności. I my wiemy, że ten dzień jest zapowiedziany jako dzień, który nas zachwyci wtedy, gdy się go najmniej spodziewamy. Każdy z nas wie, że jeśli Pan nie przyjdzie, to odejście każdego z nas, to znaczy śmierć, to jest to już spotkanie z Panem. Potem już nic nie zrobimy. I teraz w jakim stanie my żyjemy i w jakim stanie nas ten moment zastanie? Czy nas Pan odwoła, czy przyjdzie? Na to pytanie sobie musimy odpowiedzieć, czy my jesteśmy gotowi, czy nie. Około 3 lata temu może, wtedy kiedy takie straszne zamachy były ze strony Hamasu w Izraelu, to był wydany taki list otwarty z rozpaczonej matki Żydówki. Ten list był ogłoszony w kilku językach, ja go osobiście też czytałem i kobieta, to znaczy ta Żydówka, emigrantka z Rosji z 3 dzieci, 2 córki i synem, znalazła się w Izraelu i te 2 córki, 17 i 16 lat, były na dyskotece i wtedy ten zamachowiec, samobójca, który zdetonował ten ładunek, to ta detonacja i skutki były tak straszne, że ta matka została wezwana też między innymi, żeby te kawałki ciała, żeby to jakoś poskładać, już nie DNA, ale żeby to jakoś no, skompletować. I ta matka opisuje teraz tą swoją tragedię. Do południa była z córkami na zakupy. Jedna, ta najstarsza córka, pełna oczekiwania do jakiejś szkoły teatralnej chciała iść, a po południu poszły obie z siostrą na dyskotekę. I teraz ta matka mówiła, no z identyfikacją tych kawałków rozerwanego ciała z tej starszej córki nie było trudności, no bo miała włosy zielone, paznokcie zielone, wszystko na zielono. Mówi, to się jej udało. Ale z tą drugą nie. To było trochę trudniej po odzieży. I teraz wracam do domu, piszę i co ja mam załamana robić? Pozostały mi 2 rzeczy. Jedno, że mam jeszcze 12-letniego chłopca, którym się muszę opiekować. A drugie, że pozostaje ta nadzieja, że się spotkamy tam u Boga Ojca w górze. Ja tą drugą wypowiedź pozostałem bez komentarza. Chciałbym powiedzieć, gdzie nas ten dzień zachwyci. Dlatego jest tak ważne, abyśmy my żyli i chodzili w takiej czujności, żebyśmy mogli ostać się, a gdy Pan przyjdzie, czy nas przyjdzie to zachwycenie, czy odwoła nas, my mamy być zawsze gotowi. I dlatego jest tak ważne, żebyśmy w tym oczekiwaniu nie obojętnieli. Bo można zasnąć, no to mój to jest, no zasnąć to już jest klapa całkowita, ale tak to obojętnić. A my, kiedy żyjemy w takim dobrobycie, my nie jesteśmy prześladowani, my mamy wolność, no najlepszym dowodem jest i dzisiaj taka konferencja, że nam nikt nie przeszkadza, my się możemy spotykać, to takie zobojętnienie, nam się dobrze powodzi. I to Słowo Boże, no to tak, to nie jest to najważniejsze, zobojętnienie. Ja już nie mówię o zaśnięciu, ale zobojętnieniu. I apostoł Paweł takie rady daje, bez przestanku się módlcie. My mamy żyć w społeczności z naszym Panem. A żeby cel osiągnąć, my musimy iść prawidłową drogą. I chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus o sobie powiedział, jam ci jest ta droga, prawda i żywot. I pozostawanie w Jezusie, w tej prawdzie, na tej drodze, to nas zachowa i w tej czujności. A prorok Izajasz mówi o tej drodze, na której nawet głupi nie zbłądzą. Tak mówi prorok Izajasz. Chciałbym powiedzieć, że taka misjonarka holenderska, którą na pewno wszyscy znają, czytali o niej Corrie ten Boom, napisała, Biblia jest tą drogową mapą dla chrześcijan, aby osiągnąć cel. Biblia jest tą mapą drogową, która nam wskazuje drogę do celu. Takie bardzo ładne sformułowanie. I chciałbym powiedzieć, że czujność polega na stałej łączności z Panem. I gdy popatrzymy na Bożego pomazańca, na króla Dawida, to chciałbym powiedzieć, że król Dawid w swoich psalmach pisze i powtarza to, i on to śpiewał, i on pisze i prosi o wskazanie drogi. To jest jedno. Wskazanie drogi. Wiemy, jaki jest problem, gdy staniemy na rozdrożu, a nie mamy mapy drogowej, nie znamy terenu, jako mamy obawę, żeby nie zboczyć, czy nie wjechać na niewłaściwą drogę. A więc prośba Dawida, sługi Bożego, o wskazanie drogi. Następna prośba Dawida o nauczenie tej drogi. I Dawid na tym nie kończy, bo mówi w innym psalmie o zbadanie jego drogi. A więc zbadanie jego drogi. A na koniec jeszcze Dawid mówi o doświadczeniu jego drogi. I gdybyśmy sobie zadali trudu troszkę, to jest bardzo interesujące, przeczytać psalmy Dawida, kiedy on zwraca się do Pana, żeby mu wskazał tą drogę. Wskazał, nauczył, zbadał i doświadczył, czy jest na właściwej drodze. Gdyby ktoś to, ja sobie to kiedyś zrobiłem, stwierdziłem, że 18 razy się zwraca Dawid do Pana, żeby mu wskazał właściwą drogę. I on to śpiewał, bo psalmy były śpiewane. Psalmy były śpiewane i my możemy, wiemy zresztą, że w narodzie izraelskim byli ludzie wykształceni, byli pisarze, byli ci kapłani, którzy znali pismo, ale ci przeciętni ludzie, którzy byli, no, według nas analfabetami, oni się uczyli przez śpiewanie, powtarzanie. Dawid układał te psalmy. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy się tak, ja nie mówię, żeby teraz się uczyć śpiewać psalmów, tak dokładnie jak one są ułożone, tam rytm i tak dalej, to byłyby problemy, ale chciałbym powiedzieć, że ta treść, która jest wskazać, nauczyć, zbadać i doświadczyć. My się musimy zawsze zastanawiać, czy droga, którą ja idę, na której ja jestem, jest tą właściwą drogą, żeby nie zbłądzić, nie zejść, nie minąć celu. I tak tylko z mojego dzieciństwa powiem, że zawsze u nas w domu było, ponieważ miałem wierzących rodziców, ten obraz, który jest też, jak wychodzi tutaj, zauważyłem go też po schodach, po prawej stronie wisi obraz Dwie Drogi. I tam są pokazane dwie drogi, szeroka i wąska, to bardzo wymowny obraz. I ja nie mam zamiaru kazania na ten temat robić, ale chciałbym powiedzieć, że co mnie zawsze bardzo tak zajmowało jako dziecko, tam jest przepaść, głęboka przepaść między szeroką i wąską drogą. A nad tą przepaścią są w dwóch miejscach są kładki. I na tej kładce już całkiem u góry jest pokazany taki przechodzi z tej wąskiej drogi na tą szeroką. I ja się pytałem, szczególnie mojej babci, mówiłem, babciu, to czemu też z tej szerokiej drogi tam u góry nie można przejść na tą wąską drogę? A ona mi mówiła, synku, to jest niemożliwe, to z powrotem i przez tą wąską bramę, jeśli będzie jeszcze darowana łaska. Ale mówi, zawsze, bo mówię, że istnieje to niebezpieczeństwo, żeby zejść z tej wąskiej drogi. I dlatego Słowo Boże nas tak uczy, że mamy na tej drodze pozostawać. A tak jak ten psalmista, mi się to tak bardzo podoba, on badał te drogi. Dzisiaj mamy najróżniejsze sposoby, gdzie my chcemy pociągać ze sobą, chcemy jakoś zmieniać życie i zmieniać porządki w zborach. I chciałbym powiedzieć takie świadectwo, ja sobie to nawet tutaj chyba ze sobą wziąłem, takie świadectwo czytałem angielskiego profesora baptystę, który był w Iraku z taką pomocą, z pomocą humanitarną i ten baptysta, no tak się stało, że został porwany przez grupę tak, Sprawiedliwość i Miecz, taka jakaś ta grupa, która porwała ich czterech dla okupu. I ten profesor, 74 lat miał, był 113 dni w zajęciu i były te pertraktacje o uwolnienie, nie? A ponieważ ten termin upływał, oni powiedzieli, że co parę dni jednego z nich zamordują. I pierwszego z nich, 54-letni Amerykanin Tom Fox, żonaty, dzieciaty, został zamordowany. I oni teraz się modlili i wtedy i pisze w czasopiśmie jako swoje świadectwo World, w tym baptystycznym czasopiśmie, on pisze o tym, że te wspaniałe chwile uwielbiania, które u nas w Boże są praktykowane, nie były mi pomocne, ale te psalmy i szczególnie dla nas kosztownym był psalm Dawida, 22 psalm, który mówi o cierpieniu Dawida i mówi proroczo o cierpieniu Pana Jezusa. To było dla nas największym posileniem, bo oni nie wiedzieli, której chwili ich zamordują. I on mówi, że to, co dotyczy Golgoty, cierpienia Pana Jezusa i krzyża Golgoty, to było im w tych chwilach najbardziej pomocne. Chciałbym powiedzieć, że to jest taki dowód, oni byli czujni, bo nie wiedzieli, no lada chwila ich zamordują. I gdy popatrzymy na to, jest bardzo wiele ludzi, którzy cierpią. Te Alianz Ewangeliczny, ta centrala, która jest w Ameryce, ona podaje zawsze te ilości tych, którzy są prześladowani i mordowani. I chciałbym powiedzieć, że ta liczba tych, którzy giną za wiarę rocznie na globie ziemskim oscyluje między 167 do 170 tysięcy. Tyle ludzi ginie rocznie za wiarę na globie ziemskim. To już się powtarza, bo ja to śledzę, że to dostałem te... Ginie za wiarę i prawie 250 milionów ludzi żyje w stałym zagrożeniu życia. I chciałbym powiedzieć, że teraz jak ci ludzie to wytrzymują, że oni przetrzymują, że oni giną, oni wytrzymują. I chciałbym powiedzieć, że jest też taka historia, mnie bardzo tak zajęła, nie taka stara, bo to styczeń roku 1999, a więc no prawdzie już minione stulecie został spalony żywcem w Indiach Graham Steiner, to jest australijski misjonarz, wraz ze swoimi dwoma synami. Żywcem spaleni. Za co? Bo oni pracowali w kolonii dla trędowatych, ich, no, chcieli im pomóc. I kiedy był pogrzeb tych trzech, a więc męża i syn, dwóch synów, ta żona tego Grahama wraz ze swoją córką Esterą nad grobem potrafiły zaśpiewać pieśń, my ją wszyscy znamy, Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga, Zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć, Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę, więc żyje, życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. Wiem, żyje Pan, znikł wszelki strach i wiem, że On zna moją przyszłość, więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. Taką pieśń zaśpiewały te dwie niewiasty, ta wdowa i ta półsierota. I kiedy zapytano jej, jak wy możecie na pogrzebie swoich najbliższych coś takiego śpiewać, ona mówi, ale my wiemy, że to, co tutaj jest docześnie, to się tutaj wprawdzie kończy, ale zaczyna się coś nowego. Tylko tak dla wyjaśnienia podam, że ci trzej, a więc ten misjonarz Graham Steiner został spalony, dlatego że pomagał trędowatym. Dlaczego akurat za tą pomoc został spalony żywcem? Ta bardzo radykalna grupa Hindusów, Hindukwa się nazywa, to oni, ponieważ reinkarnacja i tak dalej, oni w to święcie wierzą i tak dalej. Jeśli ktoś jest w takim stanie jako trędowaty, a my mu pomagamy, to my przedłużamy ten stan, w którym on żyje, bo on ma tam swoje przecierpieć i tak dalej. I to było przeciw ich religijnym prawom i tak dalej. I oni ich zniszczyli. Chciałbym powiedzieć, że to jest coś, ja kiedy czytałem tą historię, bo to dosyć szeroko opisane było, jak te niewiasty potrafiły przeżyć, to mają łączność z Panem. I wiedzą, choćby i my, one mówią, choćbyśmy i my zostały do tego dołączone, ale my mamy Pana. Chciałbym powiedzieć, że łączność z Panem, to oczekiwanie na Pana, to zmienia życie nasze, zmienia nasze postępowanie i przenosi nas do takiego innego stanu wartości życiowej. Tutaj ci bracia pod kierownictwem brata Andrzeja Byrta opracowali taką broszurę, w której są opisane historie przeżycia osób, które komponowały i spisywały różne pieśni, które są ujęte w śpiewniku Pielgrzyma. I chciałbym powiedzieć, że te pieśni wszystkie mają jakieś takie pochodzenie czy przeżycia tych, którzy to pisali. To tam jest opisane jakieś szczególne chwile czy chwile trudów, utrapień. I my wiemy, że również i Dawid pisał te najwspanialsze psalmy wtedy, kiedy był najbardziej uciśniony, wtedy on był najbliżej Pana. I kiedy ja tą broszurę już też przeczytałem, tak się tym interesowałem, to chciałbym powiedzieć, że mnie zainteresowało w ogóle to powstawanie pieśni i jest taka książka bardzo gruba, Powstawanie pieśni chrześcijańskich i tam jest opisane, ale już nie tak, jak my mamy numerację w śpiewniku Pielgrzyma, ale tam jest pokazane, w jakim wieku jaka pieśń powstawała. I pierwsza pieśń chrześcijańska, nie wiem, czyście słyszeli, się nazywa Pieśń na Arenach. Ci pierwsi chrześcijanie, którzy pochodzili z Żydów, z narodu izraelskiego, to znali psalmy, oni śpiewali psalmy, oni byli tego nauczeni i już jeszcze za czasów Pana Jezusa było takie ustalone, które psalmy się śpiewało przy wieczerzy paschalnej i tak dalej, więc oni to znali. Ale ci, którzy pochodzili z pogan, ci, którzy się nawracali, to oni tego wszystkiego nie znali. I ta pieśń która powstała w pierwszym wieku, ona nosi tytuł Pieśń na Arenach. I jest bardzo krótka. Tam jest tylko Bogu Najwyższemu należy się chwała, cześć i uwielbienie. I ta pieśń nosi tytuł Pieśń na Arenach. I kiedy ci pierwsi chrześcijanie byli rzucani na te areny i przyglądało się to mnóstwo ludzi, to oni tę pieśń śpiewali. W takiej sytuacji to śpiewali. I ten okrutny Neron, kiedy się przyglądał temu, że ci śpiewają, pyta się swojego otoczenia, co oni śpiewają. A odpowiedź była, ekscelencja, oni chwalą swojego Boga. Chciałbym powiedzieć, chwali swojego Boga, który ich rzuca tak na, pozwala, żeby ich rozszarpywały lwy. To nie było takie proste. To dawało im do myślenia. I te pieśni, które śpiewali ci na pochodniach, tych pochodniach Nerona, to oni śpiewali właśnie tą pieśń. I co ja przez to chcę powiedzieć? Oni mieli taką łączność z Panem, oni oczekiwali na ten moment przejścia. To przejście odbywało się w męczarniach. Ja tego nie umiem wytłumaczyć, że akurat tak, ale tak było. Tak? I dla nas jest takie ważne, że jeśli my oczekujemy na Pana, brat tutaj mówił tak szeroko na temat uświęcenia. Jednym z tych dróg dążenia do uświęcenia jest cierpienie. My nie cierpimy. My najwyżej nam jeszcze ktoś tam przygada, jestem jakimś tam sekciarzem i tak dalej, ale to nie jest żadne cierpienie. No wiadomo, nasz wewnętrzny człowiek chce raczej, żeby go tak troszeczkę połaskotać, a nie od razu. Ale chciałbym powiedzieć jedno, to jest takie dla nas tak bardzo ważne, że kiedy my mamy wytrwać na tej drodze za naszym Panem, my musimy być czujnymi i trzymać się tylko i wyłącznie świętego Bożego Słowa. To jest takie istotne. My teraz stykamy się różnymi sposobami głoszenia, parafrazowanie i tak dalej, jak się to wszystko nazywa. Chciałbym powiedzieć, że to nie jest dla dzieci Bożych. Myśmy słuchali wczoraj Słowa Bożego i będziemy dalej i dzisiaj słuchać. Ale chciałbym powiedzieć, że to źródło, które mamy, o którym powiedziałem, że im więcej czerpiemy z tego źródła, tym więcej możemy korzystać, nie byłoby dla nas takim jedynym autorytetem i przewodnikiem. A żebyśmy my mogli w tym Słowie Bożym trwać, my się tego musimy uczyć. I wiemy, że kiedy Pan Jezus już został wzięty w górę, kiedy był ten wielki moment, to wydarzenie ludzkości, wylanie Ducha Świętego w dzień pięćdziesiątny, to powstał zbór. I w tym zborze, co było takie najważniejsze w tym czasie, to było, to jest napisane w Dziejach Apostolskich, co było takie bardzo istotne. Drugi rozdział, 42 wiersz mówi tak, i trwali w nauce apostolskiej. Może by wypadało powiedzieć, że oni się mieli modlić przecież, nie? A tam jest napisane, oni trwali w nauce apostolskiej. To jest w pierwszej kolejności napisane. I tutaj zauważamy jedno. Ja zawsze mówię, że żadna kolejność zawarta w Słowie Bożym nie jest przypadkowa. I w drugim rozdziale, 42 wierszu, my czytamy, trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Trwali w nauce apostolskiej w społeczności. Uczniowie, apostołowie przekazali to, czego nauczyli się od Pana Jezusa. Chciałbym powiedzieć, Pan Jezus jak zaczął swoją działalność, to zaczął od kazania na górze. On głosił nowe prawa i głosił je w mocy. I wszyscy, którzy to słyszeli, to zauważyli, że On głosił nie jako nauczeni w piśmie, a oni byli bardzo mądrzy, wykształceni, ale jako ten, który miał moc. I kiedy apostołowie uczyli się od Jezusa tyle czasu, to oni teraz pierwszemu zborowi przekazywali naukę apostolską. I chciałbym powiedzieć, dla nas jest tak bardzo ważne, żebyśmy my trwali i w czytaniu Słowa Bożego i nie czytali to tak no, z obowiązku, tylko no, wypada kawałek przeczytać. Ale chciałbym powiedzieć, że z bojaźnią i ze drżeniem, z prośbą o to, żeby to, co Pan Jezus zapowiedział i co zostało zrealizowane, że Duch Święty wam objawi, przypomni, wprowadzi we wszelką prawdę, ale kiedy? Jeśli my będziemy respektować i czytać, i trwać w nauczaniu Słowa Bożego. I gdy popatrzymy na dzieje apostolskie, to wiemy, że oni mieli taki szczególny czas łaski. Wszystko mieli wspólne i mogli słuchać Bożego Słowa. Gdy przyszło, im było tak dobrze, że gdyby nie prześladowanie Szczepana, to chyba by ich tam nikt z tej Jerozolimy nie ruszył. A oni mieli to zadanie w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, po tym całym obliczu ziemi mieli nauczać. I my wiemy, że kiedy po tym prześladowaniu byli w rozproszeniu, oni głosili Słowo Boże. Oni nie byli zastraszeni. I dlatego chciałbym na jedno zwrócić uwagę. Trwajmy w nauczaniu, w czytaniu Słowa Bożego i szukajmy wszędzie tam społeczności, gdzie jest czytane bez żadnego zmiękczania, parafrazowania głoszone Słowo Boże. Bo mamy czas łaski. Jak długo będzie trwał, my nie wiemy. Ale my mamy ten czas i my go mamy wykorzystać. I my musimy Słowo Boże znać. Ja tylko jeden przykład jeszcze podam. Kiedy Pan Jezus był kuszony, to kusiciel do Niego podszedł z czym? Ze Słowem Bożym. Co nam to mówi? Że ten przeciwnik zna Słowo Boże. Ten przeciwnik zna Słowo Boże. A jak my możemy dać odpór, jeśli my również znamy to Słowo Boże? Pan Jezus nie dyskutował, powiedział napisano. Ale jeśli ja chcę powiedzieć napisano, to ja musiałem to przeczytać. Ja muszę wiedzieć, gdzie to jest napisane. Dlatego trzymajmy się Bożego Słowa i żeby być czujnymi, to nam dopomoże do tego. I taka społeczność, jaką mamy tutaj, niechby dla każdego z nas była takim, no, Wałęsa powiedział, ładowanie akumulatorów, ale to nie jest właściwe wyrażenie, ale ja chciałbym powiedzieć, że my mamy budować się na Słowie Bożym, bo nam to będzie potrzebne i bez tego przez życie nie przejdziemy. I dlatego jeszcze raz chciałbym i podziękować Panu za to, razem z wami, że możemy słuchać czystego Bożego Słowa. I myślę, że nikomu z nas się nie sprzykrzyło w ciągu wczorajszego dnia to, co było. I chcielibyśmy i dzisiaj być otwartymi na Boże Słowo. I tak jak Dawid mówi, wskaż, naucz, sprawdź i doświadcz, czy ja jestem na właściwej drodze. Niech to każdy z nas robi na co dzień. Kończąc taki bilans dzienny, się sprawdzić. A jeśli coś było niewłaściwe, to mamy jedno wyjście. Krzyż Golgoty, Panie, zgrzeszyłem, a krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza.